Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, dobry wieczór, chyba już mogę powiedzieć, bo ciemno jest o tej porze roku i o tej godzinie. Dziś gościem Państwa, gościem Radia Gdańsk jest Piotr Pawlak. Kiedyś spotkaliśmy się już w tym programie i był Piotr Ryszard Pawlak. Teraz już bez Ryszarda, panie Piotrze, jak to jest?
Raz używam tego, raz używam...
A czemu był Ryszard?
Tego. Różne są wymagania na konkursach, bo czasami każą podawać, czy właśnie w... No najczęściej na konkursach każą podawać po prostu wszystkie imiona, tak jak jest, że tak powiem, w dowodzie, w paszporcie. Ale także, zwłaszcza w Polsce staram się tego używać, tego Ryszarda, bo niestety Piotrów Pawlaków jest kilku, nawet mamy muzyka, gitarzystę z Trójmiasta, więc wtedy Piotr Ryszard Pawlak jest chyba w Polsce tylko jeden.
Dobrze, zatem Piotr Ryszard Pawlak i mistrz właśnie, wspomniałeś o konkursach, no nie ukrywajmy, ja obserwuję rozwój tego talentu od lat, jesteśmy dobrymi znajomymi. I tak, z jednej strony już brałeś udział w konkursie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, w tym dużym. To było prawie 5 lat temu i byłeś jedynym przedstawicielem tego regionu na tym konkursie, bo cała reszta, niezależnie zresztą od paszportu, to byli studenci Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Wygrałeś konkurs organowy. To jest zupełnie inny instrument niż fortepian. No i jeszcze jesteś zwycięzcą Światowej Olimpiady Matematycznej. Jak to się da pogodzić wszystko?
Trzeba dobrze czasami sobie rozplanować czas. Czasami przeznaczyć jakiś tydzień na jedną rzecz, jakiś tydzień na drugą rzecz. Mi dosyć dużo rzeczy przychodzi z łatwością i nie muszę na to przeznaczać bardzo dużo czasu. Większość na przykład przedmiotów na studiach jest dla mnie stosunkowo łatwa i oczywiście kiedy trzeba wykonać jakąś pracę, jakiś projekt, czy na przykład, nie wiem, jakąś pracę na przykład analityczną na studiach muzycznych, czy na przykład jakąś taką pracę może trochę badawczą na studiach ścisłych, no to wiadomo, trzeba na to przeznaczyć czas, ale mam tę łatwość, że dosyć szybko przyswajam wiedzę, więc zazwyczaj nauka na kolokwia, na egzaminy nie zajmuje mi tak długo. No i dużo rzeczy się też łączy, bo na przykład właśnie takie granie na fortepianie i na organach, to, że mam te solidne, że tak powiem, podstawy graniu na fortepianie, ułatwia mi rozczytywanie utworów organowych, bo zazwyczaj nie jest to z racji samej budowy instrumentu organów, na przykład nie można grać tak szybko jak na fortepianie, więc zawsze to jest dla mnie jakby łatwiejsze w samym sensie. Oczywiście nogi w tym momencie
masz jeszcze klawiaturę nożną
wchodzi w grę i w tym momencie jest to dla mnie największa trudność. Dla organistów jest to łatwe, żeby to połączyć, a dla mnie to jest trudność większa.
No właśnie, pamiętam, że to już po tym konkursie dużym, dorosłym, chopinowskim, pojechałeś na konkurs chopinowski w Darmstadt. Tam zostałeś jego laureatem, po czym wróciłeś i kilka dni później wygrałeś międzynarodowy konkurs organowy. I to tak, da się to pogodzić mimo wszystko?
Chyba się da, no jak widać...
To znaczy
widać,
da się pogodzić, da, ale no jest to wręcz niewiarygodne.
Umiałem te wszystkie utwory już wcześniej, zarówno na jeden, jak i drugi konkurs, więc oczywiście byłem bardziej skupiony przed tymi konkursami nad konkursem chopinowskim, no bo to był
konkurs. A da się porównać na przykład olimpiadę matematyczną, światową, jakieś zadania? Myślę tutaj o skali trudności. Co jest trudniejsze? Matematyka czy granie na fortepianie? Matematyka czy granie na organach?
Bardzo trudno to porównać. To jest zupełnie inny rodzaj umiejętności i też tego, jak te konkursy wyglądają. Tego właśnie chociażby w...
Ale ja w tym momencie nie mówię o konkursach. Ja mówię po prostu o uprawianiu już tej sztuki, bo matematyka też jest sztuką, podobnie jak granie na fortepianie. Zresztą jak popatrzymy na twórczość Jana Sebastiana Bacha, to jest tam tyle matematyki i ścisłych rozwiązań, jeśli chodzi o konstrukcję utworu, że właściwie myślę, że to chyba w jakiś sposób się łączy, czy nie?
Trochę się łączy. Na pewno obie rzeczy wymagają dużo cierpliwości. dużo prób i błędów, bo zanim właśnie jak ćwiczymy utwór chociażby fortepianowy czy organowy, to czasami słyszymy, że to nie jest to, co chcielibyśmy przekazać. I w tym momencie rozpoczynają się poszukiwania. Trzeba wypróbować kilka różnych wersji. Czasami nawet zagrać publicznie w kilku miejscach, żeby dopiero stwierdzić, znaleźć to najlepsze rozwiązanie, które nam pasuje i które najlogiczniej pasuje do całości utworu. I w matematyce też tak czasami jest, że ma się jakiś problem, czy to jest taki, że tak powiem, zamknięty problem na konkursie, czy później w pracy takiej już naukowej otwarty całkowicie problem. I próbuje się do niego podejść, próbuje się rozwiązać go taką metodą, taką metodą, taką metodą. I to jest wiele prób, zanim w końcu znajdzie się dowód, czy rozwiązanie problemu, a czasami jest wiele takich przypadków w historii matematyki, że problem bardzo prostym językiem postawiony, taki, że może to zrozumieć osoba z wykształceniem właśnie podstawowym gimnazjalnym pod względem matematycznym. Matematycy próbując go rozwiązać utworzyli całe teorie matematyczne i zajmowało to setki lat, zanim w końcu ten prosty, początkowy problem został rozwiązany.
No popatrz, a wydawałoby się, że to wszystko jest takie jasne i oczywiste. 2 razy 2 w matematyce to zawsze będzie 4. C-dur jest C-dur w muzyce, G-dur jest G-dur, Fis jest Fis w stroju równomiernie temperowanym, więc jak to?
No z jednej strony 2 razy 2 jest zawsze 4, ale z drugiej strony, jeśli na przykład poszukujemy jakiejś liczby o jakichś własnościach, chcemy, żeby coś nam w jakiś sposób działało, może się okazać, że szukamy tej liczby i jej nie ma. I teraz można się zastanawiać, możemy sprawdzić na przykład, nie wiem, wszystkie liczby do 1000, ale może na przykład ta liczba będzie wynosić 1200 coś i w tym momencie może sprawdzić do 1000, ale ona może zawsze być dalej. I teraz albo chcemy ją znaleźć, albo chcemy w jakiś sposób mieć pewność, że jej nie ma. W tym momencie takie problemy się pojawiają. A w muzyce też, no, C-dur jest C-dur, G-dur jest G-dur. Wiadomo, jak te wszystkie relacje harmoniczne działają, ale przychodzi kompozytor i pisze takie połączenie, które nie da się ująć, takie klasyczne ramy, i musimy czasami rozszerzyć nawet całą naszą teorię. Później przychodzi taki, który specjalnie łamie te zasady i każda taka rzecz jest bardzo interesująca. No i dlatego często ci kompozytorzy byli wielcy. Ci, którzy stosowali się całkowicie do swoich zasad, zazwyczaj już o nich nie pamiętamy.
No właśnie, obowiązujące zasady. Zasady występu na konkursie są w pewien sposób muzycznym oczywiście jasne i oczywiste. Czy ty, biorąc udział w konkursie, grasz tak, jak uważasz, czy grasz tak, jak oczekuje tego jury?
Trudno powiedzieć tak wprost, bo ja zawsze staram się jak najwięcej przekazać tego swojego. Z drugiej strony jury jest bardzo różnorodne. Nie da się powiedzieć, że na przykład zrobię ten element, zagram tam, bo tak się spodoba jury. Ja mogę podejrzewać, że no tej połowie jury to się pewnie spodoba, a tej połowie jury wręcz przeciwnie. I mogę poszukiwać takich elementów, ale z drugiej strony patrząc na to, jak później rozpatrują się wyniki konkursowe, to ci, którzy myślą w takich kategoriach, raczej nie zdobywają później najwyższych laur. I oczywiście można na przykład się zastanawiać, czy wszystko, co napisał kompozytor, my musimy to zrealizować, czy nie, bo chociażby na przykład są tacy pianiści, którzy podchodzą i dynamikę grają praktycznie odwrotną niż napisał kompozytor. To co do tego, żeby zagrać te nuty, które dokładnie są napisane, nie ma wątpliwości i większość to robi. Chyba że to są pomyłki oczywiście, ale właśnie te takie oznaczenia ekspresyjne, różnie bardzo pianiści podchodzą do tego zagadnienia. Ja uważam, że najczęściej to, że kompozytor tak zapisał, oznacza, że po pierwsze coś chciał w ten sposób, a po drugie zazwyczaj, jeśli się rozważy wiele różnych opcji, to co zasugerował kompozytor jest po prostu najlepsze. I czasami mogę się rzeczywiście z tym nie zgadzać, dlatego że jeszcze nie do końca poznałem ten utwór. I dlatego ja staram się zawsze tak szukać, żeby ostatecznie zgadzało się to jak najbardziej z tymi intencjami kompozytora. Ale też z drugiej strony kompozytor bardzo dużo swobody zostawia. Niby pisze chociażby piano, ale jest to bardzo długa przestrzeń. Mam mnóstwo możliwości...
Odcieni tego piano.
Odcieni tego piano, krótkich zmian, kiedy mogę na chwilę coś zrobić, więc niby są to jakieś ograniczenia, ale z drugiej strony jest w tym bardzo dużo możliwości i właśnie tego szukam.
Czyli szukasz tego po prostu, co jest w muzyce najistotniejsze, bo rozmawiamy teraz o muzyce przede wszystkim, już nie o matematyce, czyli tego, co znajduje się pomiędzy nutami.
To prawda.
A nie tego, co jest oczywiste i jest zapisane. Mówiliśmy tutaj o twoich nagrodach na konkursach matematycznych, pianistycznych. Myślę, że warto wspomnieć, że taką ostatnią nagrodą to jest Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Twórców. Odebrały się kilka dni temu. No i wiem też, że przymierzasz się do kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ja już założyłem, że będziesz kandydatem, nie ukrywam, że przebrniesz przez te wszystkie eliminacje. No w sumie dlaczego nie, skoro się 5 lat temu udało. W związku z tym jako kandydat zagrasz recital również w ramach Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Ale powiedz mi, czy ten program, który przygotowujesz na ten konkurs, który odbędzie się w przyszłym roku, podobny jest do tego, który przygotowywałeś 5 lat temu? Bo w tej chwili są dość duże możliwości programowe.
Są dosyć duże możliwości. Założenia programowe są dokładnie takie same jak 5 lat temu.
Tak.
To się nie zmieniło. Trochę mi tego szkoda.
Można grać więcej niż tylko 3 wybrane polonezy, prawda? Możesz grać również takie, których kiedyś na konkursie chopinowskim po prostu się nie grało.
To prawda, jest zarówno w drugim, jak i w trzecim etapie jest ten czas wolny, że tak powiem, który można wykorzystać na dowolne utwory Chopina. Ja jeszcze nie mam do końca przemyślanego programu na ten konkurs. Na razie tak w zgłoszeniu podałem trochę... Tak mniej więcej, ale ostateczne decyzje, jak on będzie wyglądał, będę podejmował potem. Mam już takich kilka pozycji, które wiem, że będę chciał wykonać, chociażby będzie to balada F-moll w pierwszym etapie. I to rzeczywiście będzie inne niż to, co zaprezentowałem 5 lat temu. Ale właśnie kilka też pozycji właśnie będę powtarzał. Na pewno... No, nie chcę mówić na pewno, bo to zawsze się zmienia, ale w tej chwili plan jest taki, że też to, co podałem na trzeci etap, czyli sonatę bemol, też będę chciał podawać w tym roku. Znaczy podałem i nie będę chciał tego zmieniać. Ale parę pozycji będzie nowych. Nowy opus mazurków, nowy polonez, więc ten. Ale wszystkie taki ostateczny kształt zawsze chcę, lubię takie rzeczy ustalać trochę bliżej, bo wtedy wiem w jakim stanie umysłu jestem, w jakiej kolejności chcę te utwory zaprezentować, co mi będzie dobrze, do czego pasowało i czasami taki program ustalony rok wcześniej, później trzeba odwrócić do góry nogami, bo mi po prostu w tym momencie nie pasuje.
To przesłuchanie konkursowe w kwietniu przyszłego roku, konkurs jesienią. A jak podchodzisz do tej liczby zgłoszeń? To jest rekordowa liczba zgłoszeń, bo już jest 500 zgłoszeń do konkursu, czyli będzie ogromna selekcja, bo na konkursie wystąpi tylko 80 pianistów. Tylko i aż.
Tylko i aż, to prawda, bo z jednej strony przez takie 550 się trudno przebić, a z drugiej strony też później jak jest 80 pianistów, to też jest bardzo dużo.
No, bardzo dużo.
Taki pierwszy etap to są tak naprawdę jeszcze kolejny etap eliminacji. Więc żeby w tym się pokazać w tych 20 minutach, podczas których gra się 4 utwory, jest to bardzo trudne. No ja się cieszę z jednej rzeczy, bo jako zwycięzca konkursu w Darmstadt nie muszę wysyłać nagrania na konkurs. Mogę przyjechać prosto na kwietniowe eliminacje, więc w tym momencie trochę ta liczba zgłoszeń mnie trochę mniej obchodzi, w takim sensie, że i tak do eliminacji wchodzi 160 osób, więc mnie interesuje te 160 osób, a nie to, ile wysłało zgłoszenie. No i to jest, zwłaszcza myślę, ciężka...
100 przedstawicieli Chin.
100 przedstawicieli
samych.
Chin. To niestety są ogromne liczby, no ale jest ich dużo, no to jest miliard ludzi. Więc wiadomo, że oni muszą mieć też proporcjonalnie więcej tych pianistów. Także jest to bardzo trudna praca też dla jury, bo przez 160 osób przesłuchać ich wszystkich to 2 tygodnie trwa. To jest bardzo ciężka
praca.
No to
można rzeczywiście się pogubić w tych swoich dźwiękach, które trafiają do głowy. No, odpowiedzialność także jest bardzo duża. Ale miejmy nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. My mamy szczęśliwą rękę. Będziesz grał recital w studiu koncertowym imienia Janusza Hajduna. W związku z tym jest to to samo miejsce, w którym jeszcze przed konkursem chopinowskim recital grał niejaki Rafał Blechacz zaraz po Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, a potem się to skończyło, jak się skończyło. I miejmy nadzieję, że również skończy się dobrze dla Piotra Ryszarda Pawlaka. Dziękuję bardzo i trzymamy kciuki.
Dziękuję również.
Podwieczorek Mistrzów.